Prawie 14 minut po godzinie 14. Ania Rębas zeszła z daru młodzieży.
A to Aniu, widać?
Jakoś
tak?
Kołysanie opanowałaś. Tak.
Bardzo się
w rozkroku stoi. Żeby pionu
ciągnę za sobą mały dar młodzieży na sznureczku taki plastikowy.
Już wszystko z mojej zazdrości. Wiesz, zazdroszczę ci trochę, że tak jedną nogą jesteś takich na szerokich lądach, powiedziałabym wodach i w ogóle poza Trójmiastem.
To prawda, ale chodziłam w butach i to takich wygodnych, bo wiem, że to też jest ważna rzecz, jak się płynie, żeby mieć, że tak powiem, wygodne, nieobcierające stopy, buty. A o stopach będziemy mówić z panią doktor Dagmarą Wiewiórkowską-Garczewską.
Dzisiaj. Witamy bardzo serdecznie.
Dobra, witam panią. Oficjalnie teraz.
Ale Magda, poczekaj, jeszcze sekundę, bo przed audycją, nie wiem, czy słyszałaś dżingiel zapowiadający naszą dzisiejszą audycję o stopach właśnie. I czy to temat, który, że tak powiem, ci jakoś jest bliski? Spotkałaś się z jakimś, nie wiem, problemem, jeżeli chodzi o stopy? Ja wiem, że nie należysz do grupy, że tak powiem, targetowej naszej audycji, no bo my 65
plus, ale
powiedz.
Ja nie wiem w ogóle, czy to jest taki target już na stopy. Ja myślę, że niestety to jest bardzo poważny problem. Ja chcę powiedzieć, że ja całe życie nosiłam bardzo wygodne buty. Nigdy nie chodziłam w butach na obcasach, no bo taką typową damą nie jestem. Raczej wolałam adidasy wygodne i jakieś mokasyny niż buty na obcasie. A tymczasem, będąc ostatnio u pana kosmetologa, pierwszy raz w życiu u mężczyzny, dowiedziałam się, że mam typ stopy greckiej. W związku z powyższym mogę mieć skłonności do haluksów, nagniotków i innych takich. No i chyba mi się dzieje coś. No, boli mnie ten duży paluch okrutnie. Nie wypada mi tu o szczegółach, pani doktor, no ale coś
nie,
no, się
dla
dzieje.
Ale nam
coś
wypada, pani doktor. Ale nam wypada.
Ja uważam, że problem...
Doktor
wypada, oczywiście.
Ja już się witam. Dobrze, tak jestem w gotowości.
Już się pani witała? No to
już się witałam.
A ja mam typ stopy polskiej. Też mam haluksy.
Ja chyba też mam typ stopy polskiej. Z zespołem wiecznego obciążenia i również jestem typem, który bardzo chciałby chodzić na obcasach, ale uważam, że będę wyglądać jak myszka Miki, po prostu duża kobieta na wąskiej szpileczce, absolutnie nie. Ale proszę państwa, ja mam inny problem, bo mi jest ciągle w stopy gorąco. Ja mam na przykład taki problem.
No to tak jak...
To nie jest problem leczniczy, to myślę, że to jest problem w głowie, ale jest mi ciągle ciepło w nogi.
Tak naprawdę teraz te tematy, o których my teraz rozmawiamy, to dotyczą wszystkich państwa, pewnie bez względu na wiek, bo stopy w upałach to cierpią i trzeba o nie szczególnie dbać. Wszyscy to wiemy, ale seniorów stopy szczególnie cierpią właśnie w taką pogodę, czyli pogodę o wysokich temperaturach, burzową. I to nie tylko wtedy, kiedy chorujemy na coś, kiedy na przykład mamy problemy z krążeniem, z odwodnieniem, z jakimiś rzeczami związanymi z nierównomiernym rytmem serca, prawda, pani doktor?
Znaczy, ja myślę, że o stopy seniora trzeba dbać nie tylko latem i wtedy, kiedy są upały, tylko cały rok. Bo to, jakie obuwie nosimy cały rok, decyduje potem o tym, w jakiej kondycji są nasze stopy. I to jest ogromny problem. Problem stóp jest też z tego powodu, że to jest taka część ciała, kiedy jak idziemy do lekarza pierwszego kontaktu, czy do geriatry, to jest ostatnia rzecz, o której chcemy mówić, chyba że rzeczywiście bardzo nam doskwierają. Bo powiemy o obrzękach nóg, a nie powiemy o obrzękach stóp. Powiemy o tym, że bolą nas nogi, nie stopy. Te stopy są gdzieś tam na końcu, to jest końcówka naszego ciała, tak naprawdę zawsze ukryta w obuwiu.
Ale w stopach co puchnie? Podeszwa?
Wszystko
czy
może puchnąć. Może puchnąć śródstopie, może boleć śródstopie, mogą być obrzęki wokół stawu skokowego, mogą być obrzęki stawów międzypaliczkowych palców i to na przykład dotyczy chorób reumatoidalnych, tak? Czy stanów zapalnych. Mogą boleć stawy, a mogą boleć tkanki miękkie wokół stawów. Obrzęk może być tak naprawdę od palca aż do samego kolana, jeżeli mówimy o takich obrzękach blisko stopy. No mogą, oczywiście obrzęki mogą obejmować całą kończynę dolną, mogą obejmować podbrzusze w ciężkiej niewydolności krążenia. Także myślę, że mówiąc o stopach, to możemy odróżnić jakby schorzenia, które dotyczą samych stóp i inne schorzenia, których odzwierciedlenie możemy mieć w stopach. Tak bym chyba to podzieliła dzisiaj.
Jeśli państwo macie jakieś pytania do pani doktor, a to jest dobra okazja do tego, by tu zadać te pytania, to 603-06-06, nasz numer telefoniczny, smsowy. Pani doktor, a proszę mi powiedzieć, czy na przykład temat już, który tutaj był poruszony, właśnie waga ciała, na przykład.
Ogromny problem.
To jest problem dla ludzi starszych, bo ludzie starsi najczęściej tą wagę mają trochę większą. Znaczy...
Nie, to też różnie bywa. To też różnie bywa. Proszę zobaczyć, jeżeli ktoś miał całe życie problem z otyłością, z nadwagą, to bardzo często wraz z upływającym wiekiem zaczyna się proces chudnięcia. Ale tak jak żeśmy już kiedyś mówiły, to chudnięcie często jest z masy mięśniowej, a nie z tkanki tłuszczowej. Zmienia się nam po prostu jakość ciała. Mamy więcej tkanki tłuszczowej, która nie jest tą tkanką noszącą nas, tylko którą musimy nosić. Bo masa mięśniowa to jest coś, co nas trzyma i stabilizuje. I musimy pamiętać o tym, że stopy to oprócz stawów i kosteczek drobnych, paliczków palców i drobnych kostek, drobnych kości śródstopia, to to jest też układ więzadłowy, układ ścięgien, układ mięśni i one muszą być dobre, żeby nas trzymać. To właśnie inaczej wygląda stopa mężczyzny, inaczej wygląda stopa kobiety. Stopa kobieca jest bardziej, jest smuklejsza, to jest pierwsza rzecz, ma jakby inną budowę anatomiczną ze względu na kształt, ale ma również inną budowę ze względu na umięśnienie, ponieważ kobiety mają większą wiotkość stóp, bardziej elastyczne są te stopy, jest słabszy ten aparat mięśniowy i przez to tak naprawdę u kobiet jest trochę więcej, jest większa tendencja do schorzeń dotyczących stóp. Na przykład haluksy, głównie kobiety. Palec młoteczkowaty czy młotkowaty, głównie kobiety. Też determinuje to, że kobiety częściej jednak noszą buty na obcasie i tutaj nie każdy obcas jest obcasem złym, absolutnie, to też nie możemy w ten sposób powiedzieć, ale te obcasy bardzo wysokie i wiele godzin czasami w pracy utrzymywania stopy w wąskim obuwiu determinuje jakieś ułożenie stopy. I to ułożenie przez wiele lat, czyli czym skorupka za młodu, tym na starość trąci i wtedy jakby zbieramy dopiero efekty i konsekwencje pewnych czynów, w cudzysłowie oczywiście, czynów młodości i potem na starość. I tak to wygląda. Natomiast proszę też pamiętać o tym, że obrzęki stóp nie muszą być spowodowane tylko samym schorzeniem stopy. Najczęstsze obrzęki nóg, które mamy, zwłaszcza w tym okresie letnim, no to jest po prostu niewydolność układu żylnego, niewydolność układu limfatycznego, ale też niewydolność serca, głównie prawej komory, bo wtedy jakby to ściągnięcie krwi z obwodu jest przez prawą komorę słabsze, bo jest ona niewydolna i gdzieś ten zastój krwi w kończynach dolnych jest, robią się przesięki, robią się obrzęki. To jest ogromny problem dla pacjentów, bo obrzęki powodują, że zatrzymujemy płyny. Jak zatrzymujemy płyny, a pacjent ma niewydolność krążenia, to jest przez to cięższy. Jak jest cięższy, to serce musi więcej nosić. I wiecie Państwo, to jest też takie trochę błędne koło, czyli wtedy najlepsze leczenie jest lekiem odwadniającym. Mamy lato, pacjent i tak się będzie odwadniać i znowu nam się robi troszkę takie błędne koło, bo będą zaburzenia elektrolitowe i tak właśnie gdzieś to wszystko trzeba potem połączyć i zgrać.
Ale to, co Pani powiedziała, to jest ciekawe, bo te schorzenia, o których Pani mówi, które powodują właśnie to puchnięcie, to są schorzenia najczęściej już z zaszłości, z przeszłości. One nie znikną, my ich nie wyleczymy. One będą.
One będą, one oczywiście. Będą.
No to co, pogodzić się z tym wszystkim? Stosować leki odwadniające? Czy nie, bać, czasami... bać się tego spuchnięcia? Bo to jest niebezpieczne jednak takie
puchnięcie. Spuchnięcie jest zawsze sygnałem, że zaczyna się coś dziać. Tak, to jest zawsze taki sygnał, że o coś chodzi, że coś się zaczyna dziać, czy w układzie żylnym, czy też z serduszkiem, czy w układzie limfatycznym.
Bo wcześniej czy później to spuchnięcie się przerodzi w na przykład zaczerwienienie, ewentualnie tak zwane granatowe poduszeczki, jakieś palce.
Tak, to jest jeszcze coś innego, bo mamy jakby dwa układy krążenia. Mamy układ, który dostarcza nam krew do kończyn dolnych, czyli to jest układ tętniczy, czyli to jest ten, który idzie od serca, niesie krew z tlenem, powinien w sposób prawidłowy sprawić, że te tkanki będą dobrze utlenione i mamy układ żylny, który jakby zbiera krew, musi z powrotem ten bez tlenu już dotransportować do serduszka. To wszyscy wiedzą, bo naprawdę pacjenci są teraz bardzo dobrze wyedukowani. I teraz problem jest taki, czy mamy problem z układem tętniczym, bo na przykład jest miażdżyca i mamy niedokrwienie kończyn, bo wtedy objawy są inne, to najczęstszym objawem, pierwszym może być chromanie przestankowe, czyli pacjent przejdzie 100, 200, 300 metrów i musi się zatrzymać, ponieważ zmiażdżycowane tętnice nie są w stanie dostarczyć takiej ilości krwi, która zapewni dobre dotlenienie mięśni, żeby one mogły nas nieść. I jeżeli pojawia się ból, to jest to sygnał, że pacjent musi stanąć, on musi odpocząć, te mięśnie muszą się uspokoić, ale jest to sygnał, że coś się dzieje być może w układzie tętniczym. Jak pojawiają się, i to są nogi,
ale
jeszcze
jaki
dodam.
Ale jaki to jest ból? Jeszcze dopytam, to chromanie, o którym pani mówi.
Pojawiają się bóle mięśni łydek. Pacjenci przychodzą i mówią, pani doktor, muszę się zatrzymać, ponieważ mam taki ból mięśni łydek, wrażenie jakby na granicy z silnym skurczem mięśni. To jest coś takiego.
Drżenie łydek?
Nie, nie musi być. Nie, nie musi być. Ból. Konkretny ból. Jak wykonujemy jakiś intensywny wysiłek fizyczny i wiemy, że jest taki moment, kiedy nasze mięśnie już nie są w stanie tego wysiłku większego wykonać, wchodząc po górach czy wchodząc po schodach, to to jest coś takiego.
I to nie jest tak, że przy wysiłku, tylko normalnie się
odczuwa. To jest normalny marsz. To jest normalny marsz i jakby ilość i dystans, jaki pacjent może pokonać, nam lekarzom pokazuje, jak bardzo mogą być to zaawansowane zmiany. To jest taki problem.
Pewnie będziemy wracać do tego. Już Państwo piszecie SMS-y. Ja jeszcze raz zachęcam 603-06-0606 do zadawania pytań Pani doktor o stopach właśnie, o różnego rodzaju schorzeniach z tym związanych, tak, a my będziemy kontynuować po przerwie.
14.32 na zegarach w naszym studiu dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska i Ania Rębas. Dzisiaj stopą się przyglądamy i okazuje się, że temat jest poważny i jak wynika z naszych SMS-ów, nie dotyczy jedynie osób w bardzo podeszłym wieku.
Tak, i zaczynamy od pana Roberta, 29 lat, który ma bardzo duży problem z nadmierną potliwością stóp i tak dalej, ale panie Robercie, musi pan poczekać niestety w kolejce, bo tutaj są... Nie chcę bagatelizować pana SMS-a, ale...
To może ja szybciutko. Tak? Dermatolog. Naprawdę. Zaczynamy od konsultacji dermatologicznej, bo można leczyć i absolutnie można pomóc. Panie Robercie, skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu do dermatologa i bardzo proszę, naprawdę. Myślę, że jest duża szansa.
Dlaczego tak krótko? Bo za panem stoi w kolejce pani Joanna i tak, każda kosteczka w moich nogach robi co chce. Też jest jej źle, tak? Wtedy, kiedy jest czas bólu, mogłabym wyć z żalu, że znowu to coś mnie dopadło. Mam 57 lat, więc nie jestem seniorką. Na temat bólu stóp mogłabym napisać rozprawkę. To pisze pani Joanna. Mhm. Witam. Następne jest pytanie o to, że robi się w stopy coś takiego jak zimno, coś w rodzaju zimna, tak?
Mm-hmm. To już właśnie tego, to też od razu na bieżąco
tak,
odpowiadam.
Mój teść, tak? To proszę bardzo.
Tak, bo może tak, musimy odróżnić, czy to są naprawdę zimne stopy, czyli przy dotknięciu one są zimne, czy to jest wrażenie zimna. Bo zimne stopy, to na to ma wpływ i układ krążenia, ale też i układ nerwowy, taki neurowegetatywny. Mamy pacjentów też z zespołem Raynaud, kiedy dochodzi do obkurczenia drobnych naczyń, które są jakby w końcówkach, czyli dłonie, stopy, uszy, końcówka nosa.
To doktor Zdrojewski wczoraj o tym opowiadał w audycji Asi Matuszewskiej, bo no właśnie. Zdrów, o tym, o tych zespołach.
No właśnie, czyli nie będziemy tego powtarzać, ale też przychodzą pacjenci i mówią, pani doktor, ja mam ciągle zimne stopy. I pierwsze pytanie, które ja zadaję, to jest takie, czy one są naprawdę zimne, czy to jest wrażenie zimnych stóp? Bo wrażenie zimna może być niestety związane z układem i z korzonkami nerwowymi. To może być odczucie zimna przy tak naprawdę prawidłowym uciepleniu stóp. I wtedy winowajcą może być na przykład kręgosłup lędźwiowy, gdzie są zmiany zwyrodnieniowe z uciskiem na korzenie nerwowe, z uciskiem na te korzenie czuciowe. Przychodzą pacjenci, którzy mają palenie stóp, pieczenie. To nie musi być też stopa, to może być inna część nogi, tylko to będzie odczucie z korzonków nerwowych, zaburzenie czucia, a nie zaburzenie krążenia.
Magda, masz na pewno pytania, podejrzewam.
Znaczy tutaj pani właśnie a propos tego uczucia zimna dodaje, że przy okazji pojawia się też zdrętwienie tej nogi.
Właśnie.
Nie mogę jej rozgrzać nawet zakładając skarpety. Zdarza się to wieczorem często, więc idę spać w skarpetach, dodaje pani Krystyna.
Tak, i to jest bardzo często, to się bardzo często zdarza w gabinecie, ponieważ tak, to jest uczucie zimna, do tego drętwienie. Drętwienie, mrowienie, to jest również objaw skorzonków nerwowych. To jest zaburzenie czucia. I teraz pani nie może się rozgrzać, ponieważ nie może się rozgrzać, krótko mówiąc, bo winowajcą jest pewnie, są zmiany w kręgosłupie lędźwiowym, tak przypuszczam. I być może tutaj pomoc przyniosłaby zmiana pozycji, a nie rozgrzewanie samej stopy, bo ona jest tylko jakby odbiorcą pewnego bodźca z korzonka nerwowego.
Co zrobić z zatrzymującą się limfą po urazie stawu skokowego sprzed 2 miesięcy?
Ogromny problem. Rehabilitacja. Tak naprawdę. Ogromny problem. Tam, gdzie doszło do pourazowego uszkodzenia naczyń limfatycznych, to te obrzęki utrzymują się znacznie dłużej i one są też trudniejsze do leczenia. Tutaj tak naprawdę staw skokowy, no właśnie taki newralgiczny staw, który niestety często jest urażany, często są nawykowe skręcenia i zwichnięcia stawu skokowego, dochodzi do zniszczenia torebki stawowej i do trwałego jakby uszkodzenia tego stawu. My nie odczuwamy bólu, ale potem gdzieś będziemy z wiekiem konsekwencje tego zbierać. Dobra rehabilitacja, ale też można stosować zewnętrznie maści przeciwobrzękowe, maści z kasztanowcem, można też tabletki z kasztanowcem. to na pewno przyniesie ulgę, zwłaszcza teraz przy takich temperaturach na dworzu, jakie są. Ponieważ ta temperatura rozszczelnia nam troszkę naczynia i te obrzęki wtedy łatwiej się pojawiają.
Małą przerwę zrobimy, bo mam, Magda, pytanie do ciebie, ponieważ rozmawiamy o tym, że tak naprawdę na ten senioralny stan naszych stóp pracujemy przez całe życie. Mm-hmm. I tak sobie pomyślałam, że ja bardzo pracuję na stan swoich stóp, na zły stan swoich stóp. Jak, bardzo. Ja bardzo nad tym pracuję.
Większość z nas pracuje na zły stan stóp.
I wcale, myślę, nie jest wyjściem to, że nie noszę butów na obcasie. Myślę, że to w ogóle nie o to chodzi. Natomiast myślę, że na przykład, i teraz tutaj wszyscy mnie powieszą sportowcy. Myślę, że bieganie, pani doktor, bieganie to jest bardzo fajna rzecz i wszyscy tutaj zachwalamy i mamy specjalną audycję o bieganiu i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Ale ostatnio będąc...
Tylko trzeba umieć biegać.
Będąc u ortopedy usłyszałam zdania, których nie powtórzę i nie powiem u jakiego ortopedy, etc., ale jakby powoli się chyba zaczynam trochę przekonywać do tego, żeby bardziej chodzić i inaczej chodzić, umiejętnie chodzić. Może właśnie. Chodzić, nie biegać, pani redaktor, usłyszałam i tak dalej. Dlaczego? I o tym już państwu na antenie nie będę mówiła, ale wracając pytanie do Magdy, która jest młodą, zgrabną osobą, patrzę na twoje buty. Powiedz mi,
ale... Mam buty na koturnie.
Ale masz bardzo wygodne buty.
Bardzo wygodne.
Natomiast jak tak naprawdę dbasz o stopy? Pomijając już obuwie, pomijając właśnie zwracanie uwagi na to, co nosisz na nogach i tak dalej. Ale oprócz tego, co robisz? Co się robi ze stopami? Co powinno się
robić?
Myślisz,
że jestem jakąś specjalistką? Tak? Nie mam zielonego pojęcia.
Tak, bo masz...
Mi intuicja podpowiada, żeby jak najczęściej chodzić na boso, po trawie, biegać z gołymi stopami. Po prostu to uwielbiam i wiem, że mi to bardzo pomaga, ale ja generalnie głowę mam też wolną. To może stąd to hasanie na bosek. Po prostu przychodzi mi do głowy.
I to
w ogóle
wszystko?
Się nie znam, jeśli
I to wszystko, jeśli chodzi o profilaktykę?
Wiesz co, ja mam kłopoty, że tak powiem, jeśli chodzi o taką regularność w różnych rzeczach, więc tak w ogóle zawstydziłaś mnie tym pytaniem, bo ja nic więcej oprócz oczywiście regularnych wizyt u kosmetyczki, dbanie o stopy takie wizualne.
U podologa.
Bo boję się.
Ja znowuż ten problem, to pytanie, jeżeli mogę, przełożę na seniora. I teraz co powinien robić senior, żeby prowadzić profilaktykę, jak już niestety są jakieś zniekształcenia stóp, to ja powiem bardzo proszę nie chodzić na bosaka. To jest pierwsza rzecz. Zwłaszcza u pacjentów z cukrzycą. Żeby nie było urazów, mikrourazów, które u osoby zdrowej, młodej wygoją się szybciutko.
Czy ja jeszcze mogę hasać?
Jasne.
Wypraszam, zapytam.
Proszę bardzo, tak? Ależ proszę bardzo. Póki można, proszę hasać. Natomiast u seniora to ja od razu zwracamy uwagę na takie rzeczy. Pamiętajmy, że gorzej się będzie goiło, mikrourazy, niedokrwienie, zaburzenia układu czucia, czyli z układu nerwowego. Mamy zaraz zespół stopy cukrzycowej, ale nie tylko. Bo stopa, która jest gorzej ukrwiona i pacjent nie ma cukrzycy, również będzie się gorzej nam goiła. Czyli ma być obuwie takie, które będzie zabezpieczało przed urazami od tej strony podeszwowej. Latem powinny być wygodne sandały. Gdzie powinien pacjent wędrować? Czy do kosmetyczki? Tak, jeżeli jest doświadczona. Jeżeli nie i nie chce się zajmować stopami, to wtedy podolog. Czyli ktoś, kto jest specjalistą tak naprawdę od chorób stóp. I proszę państwa, ja mam ogromny szacunek dla podologów. Właśnie za to, w jaki sposób podchodzą do seniorów, bo to jest jakby ich... Znaczna grupa pacjentów to są seniorzy u podologów, bo oni wymagają szczególnej troski, jeżeli chodzi o stopy. Bo mówimy teraz głównie, żeśmy się skupiły na krążeniu, na obrzękach, ale proszę zobaczyć, tak naprawdę choroby stóp to są głównie choroby zniekształcające te stopy. Jak jest zniekształcona stopa, czy to będzie haluks, czy to będzie palec młotkowaty, czy to będzie ostroga kości piętowej, która da ból, czy to będą modzele, które będą dawały ból, nagniotki, odciski. Pacjent zaczyna inaczej chodzić. A to, czego się boimy w geriatrii, to są upadki. Bo upadek u osoby starszej może się skończyć złamaniem. Złamanie się kończy niesprawnością. Niesprawność może się skończyć położeniem pacjenta do łóżka. I totalną zmianą w jego życiu. I mi się od razu włącza taki alarm, że jeżeli pacjent ma jakąś dolegliwość ze strony stopy, która nie pozwala mu na prawidłowe stawianie tej stopy, na prawidłowe chodzenie, to się może potem przełożyć na kaskadę różnych niekorzystnych zdarzeń. I jakby pozwala, ja uważam, że pozwólmy seniorom nosić takie obuwie, jakie chcą, czyli obuwie wygodne. Ale też zwracajmy uwagę na to, w jakim obuwie chodzą po domu, czy to są kapcie na koturnie, czy to są klapki, które są wygodne, szersze, żeby stopa swobodnie wchodziła w te klapki, czy to jest kapeć, który jest zamknięty, jeżeli ktoś się potyka w domu na przykład. Musimy na to naprawdę bardzo zwracać uwagę. Często seniorzy niestety ukrywają to, co mają na stopach. To jest jakby, tak jak już powiedziałam na początku, ostatni temat w gabinecie lekarskim to jest jeszcze stopa, chyba że bardzo, bardzo doskwiera, no to wtedy tymi stopami się zajmujemy.
A może to też z innego powodu, pani doktor, ukrywają?
Bo się wstydzą czasami.
A może wstydzą się dlatego, że na przykład...
Wstydzą się, że ta stopa już nie jest ładną stopą, elegancką, że są zniekształcone paznokcie, że być może te paznokcie są zrogowaciałe, niekoniecznie zmienione grzybiczo, tylko po prostu zrogowaciałe paznokcie osoby starszej, które są gorzej też dotlenione, ukrwione. One rosną w inny sposób. Bardzo często jest to paznokieć wrastający, z którym senior sobie nie daje rady. Bardzo często sam senior nie ma nikogo, kto zająłby się jego stopami, a nie jest w stanie sam jakby tej kosmetycznej części na swojej stopie wykonać.
Ale ci wszyscy specjaliści w tych podologicznych gabinetach, oni są chętni do tego, żeby jeździć na przykład, żeby
zamawiać wizyty. Tak, ale to trzeba znaleźć numer telefonu, zadzwonić. Jeżeli mamy kogoś,
kto to zrobi, tylko chodzi o to, że to nie jest tak, że musimy nagle teraz wieść starszego pana, starszą panią, babcię, mamę i tak dalej do takiego gabinetu. Oni po prostu jeżdżą i dbają o te paznokcie, które są faktycznie problemem.
Jeżeli ktoś chce wyjść z domu tylko właśnie z powodu tego, że jedzie do podologa, a w ogóle jest go ciężko wyciągnąć z domu, to go wieźmy do tego podologa, bo jest to też rodzaj aktywizacji.
Znaczy, a propos leczenia, to powraca tutaj temat haluksów, tak jak pani doktor wspominała, dużo częstszy u kobiet niż u mężczyzn. Panie pytają wprost, czy te reklamy, które zalewają kolorowe gazety, jakieś metody japońskie przeciw haluksom, bezoperacyjne, czy rzeczywiście wierzy pani w takie metody pozaoperacyjne?
Nie, wiecie państwo, to też pytanie jest takie, to jest bardziej też pytanie do ortopedów, którzy tutaj wykonują operacje. Wydaje mi się, że jeżeli to jest bardzo niewielkie zniekształcenie, takie, które nie nadaje się jeszcze do zabiegu operacyjnego, to wówczas leczenie polega głównie na prostowaniu tego palca. Są specjalne szyny. Nie znam metody japońskiej, przyznaję się szczerze, nie wiedziałam, że taka jest, ale są specjalne takie szyny stabilizujące palec, które rzeczywiście trochę jakby opóźniają nam ten moment podjęcia decyzji o zabiegu operacyjnym. Ale dopiero to jest zwichnięcie w stawie tak naprawdę. To jest po prostu jakby to nie jest żadna jakaś gigantyczna narość na kości, tylko to jest inne ustawienie paliczka palucha, czyli tego największego palca stopy i pierwszej kości śródstopia. I to tak naprawdę jest deformacja dotycząca stawu. Trzeba ten staw z powrotem przywrócić mu prawidłową oś.
Tutaj ta metoda japońska, to ja myślę, że to byłabym ostrożna, jeżeli chodzi o metodę japońską przy polskich pacjentkach, bo Japonki są bardzo lekkie i być może drobniejsze. Konstrukcja stopy Japonki. Ja myślę, jakby taką stopę Japonki przyłożyć do mojej stopy. Przepraszam. Raz, że mam dużą stopę. Dwa, że jestem ciężka.
Jest pani stabilna,
ciężka. To myślę, że tutaj byłby problem. Ale ja już teraz zaczęłam interesować się tym problemem, bo to u nas jest w domu genetyczne, mówiąc krótko, osoby, które...
Haluksy.
Operacja
jest duża komponenta genetyczna.
Jest już nie. W moim przypadku jeszcze możemy dyskutować. Jeszcze jest to brane pod uwagę, ale tak
nie to jeszcze, to jest brane pod uwagę, nie jeszcze.
Ale nie, tylko właśnie... nie jest tak do końca, pani doktor. Tutaj już wszyscy mnie ostrzegają, straszą, mówią, że lepiej nie, etc. Zawsze to jest nóż, zawsze to jest operacja, etc. i tak dalej. Ale zostawmy na razie...
No tak, tylko że jakbyśmy się zastanowiły nad tym, czy teraz pacjenta namawiać na zabieg, czy nie, to ja będę namawiała, jeżeli jest ktoś, kto chce zoperować i dać nadzieję na to, że ta stopa będzie mniej zniekształcona, bo znowuż, mamy haluks. Okej. Okay. Osobie młodej on może nie przeszkadzać. U osoby starszej, gdzie stopa jest jeszcze dodatkowo nieprawidłowo ukrwiona, albo mającej cukrzycę, to taki haluks, to zniekształcenie w stawie, będzie bardzo newralgicznym punktem, gdzie będą powstawały otarcia, gdzie będzie powstawała odleżyna z powodu obuwia, które jest potem ciężko dopasować.
Potem dochodzi do zniekształcenia.
Do stanu dokładnie. Nakładają się palce na siebie, ale ja bardziej boję się tego stanu zapalnego.
Pozdrawiamy pana Zbigniewa. Pan Zbigniew pisze, że nie chodzi się na bosaka, tylko boso. Boso, panie Zbigniewie. Pójdą boso. Pójdziemy boso, oczywiście, że tak. Natomiast jest tu pytanie od pana, który ma chory rozrusznik, gdzieś mi zniknęło, że jest problem z wchodzeniem po schodach, etc., jeżeli chodzi o rozrusznik i tak dalej. Ale to nie jest już chyba kwestia stóp w tym wypadku, tylko wyłącznie niewydolności serca.
Problem kardiologiczny.
Kardiologiczny. Tutaj jest taki problem.
Trzeba by się wgryźć w temat mocno.
Jest o puchnięciu jeszcze stóp i o kostkach zewnętrznych stóp, że lewa mocniej puchnie. Tu jest pani Joanna, 45-latka, pyta i badania wykluczyły już chore serce. Opuchlizna trochę schodzi po nocy, ale znowu już wraca. Mm-hmm.
No to teraz wracamy. Tutaj jest, to jest takie typowe, że może być trochę niewydolności żylnej, czyli w tym momencie wskazane byłoby wykonanie Dopplera układu żylnego głębokiego powierzchownego. Jeżeli okaże się, że jest niewydolność żył, mniejsza lub większa, to wtedy zalecamy po prostu przyjmowanie preparatów głównie z diosminą, zwłaszcza w tym okresie letnim, ale też niestety coś, czego kobiety strasznie nie lubią. Generalnie pacjenci nie lubią, to są podkolanówki uciskowe. Ja mam świadomość, że te takie, które są robione na miarę, takie prawdziwe, zlecane przez chirurgów naczyniowych, angiologów.
320 za jedną nogę,
to
dziękuję.
To jest raz, że są drogie, a dwa, że założyć jest je trudno i one, tylko że one rzeczywiście działają dobrze. Natomiast znaczy, można kupić,
tak.
To jest duży problem, natomiast można kupić
podróbki.
Nawet nie podróbki, tak powtarzam za panią, nie, podróbki nie, ale łagodniejsze, bo profilaktyczne. Cieńsze, w różnych kolorach, podkolanówki, które ułatwiają nam na przykład i zmniejszają te obrzęki, zwłaszcza u osób, które mają siedzącą pracę, bądź większość dnia spędzają na siedząco. Pozycja leżąca powoduje, że my troszkę inaczej filtrujemy i ten obrzęk, krótko mówiąc, wysiusiamy, a potem jak z powrotem nogi są tym punktem podparcia, to działa grawitacja i tam po prostu jakby ten obrzęk będzie największy. Gdybyśmy byli pacjentami leżącymi, to być może ten największy obrzęk byłby w okolicy lędźwiowej. No tak na tym to polega. Ale też na lato, naprawdę, nie bójmy się tych leków uszczelniających naczynia. Z diosminą, głównie z diosminą. I jest ich dużo na rynku tutaj. One są, przychodzi okres letni i rzeczywiście jesteśmy znowu, tutaj racja, że zalewani reklamą. Nie we w każdą reklamę wierzmy, ale rzeczywiście ta diosmina pomaga. Tylko to też nie może być jedna tabletka połknięta w momencie, kiedy pojawia się obrzęk. Tylko musi być pewna systematyczność, bo te obrzęki, jeżeli pojawiają się latem, to one będą. Jeżeli ktoś ma doświadczenie, że rok, dwa, 10 lat temu, jak przychodzi lato, zaczyna mieć obrzęknięte nogi, to one w tym roku również będą obrzęknięte.
Powraca ten temat haluksa, tym razem ustami pana Ryszarda, lat 52. Pan Ryszard pyta, czy jakoś możemy sobie pomóc w tych okresach najbardziej bolących, w tych ostrych momentach, czy jakieś okłady możemy stosować?
Tak, jak najbardziej. Możemy stosować przede wszystkim nawet okłady. Pytanie, czy panu pomaga zimno, czy ciepło, czy jest zaczerwienienie, czy jest odczyn zapalny. Na pewno leki z grupy leków niesterydowych, przeciwzapalnych, żeby jak najszybciej zniwelować ten odczyn zapalny. Ponieważ jak nie zainterweniujemy szybko, to się potem będzie niestety nasilało, bo stopa jest ciągle obciążana, czyli, czyli będziemy sobie tym naszym życiem, normalnym życiem, chodzeniem do pracy, po pracy, prawda, będziemy ten stan zapalny nasilać. Więc tutaj wchodzą w rachubę leki doustne. Natomiast jeżeli chodzi o okłady, to może nawet mniej okłady, a bardziej wprowadzenie w tę okolicę maści przeciwbólowych, przeciwzapalnych, dostępnych bez recepty. Ale pamiętajcie, proszę państwa, że teraz jest okres lata i nasłonecznienia. I jeżeli będziemy wystawiać tę nogę na słońce, to nie mogą być maści zawierające ketoprofen. Znalazłam bo te... dają fotoalergię i o tym też musimy pamiętać. Bardzo fajne są okłady ze schłodzonego, takie okłady lodowe. To są specjalne opatrunki, które trzymamy, nawet nie nazwałabym tego opatrunkiem, chyba rzeczywiście okładem. To są takie jakby kostki z miękkim lodem i te opatrunki chłodzące przynoszą bardzo ulgę pod warunkiem, że stopa jest prawidłowo ukrwiona, bo inaczej tym zimnym obkurczymy naczynia, więc wykluczamy u pacjentów z niedokrwieniem, ale jeżeli pacjent na zimno reaguje dobrze.
A jodyna? Przepraszam, Aniu, bo to się pyta.
Bo jeżeli tam jest rana, to jodyna niekoniecznie. Lekarz i ocena, czy trzeba na przykład dać maść z antybiotykiem, czy trzeba nakleić plastry, takie jak stosujemy w przewlekłych owrzodzeniach, bo czasami musimy zastosować opatrunki, które trzeba rozplanować terapię długofalową. Jeżeli jest odczyn zapalny, likwidujemy odczyn zapalny. Zdarza się, że pacjent wymaga antybiotyku. Jeżeli jest tylko ból, ale nie ma rany, to wtedy być może wystarczą leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, nie antybiotyk. Jeżeli mamy dolegliwości bólowe bez zmian skórnych, jest inne leczenie niż wtedy, kiedy pojawia się już otarcie tego naskórka, odleżynka w miejscu haluksa i latem takie obuwie, gdzie będzie ten haluks uwolniony, swobodny, żeby ta tam się jednak wygajało to, co przez ten okres zimowo-jesienny się niestety tworzy. No to jest duża dolegliwość.
To pytanie o ten miękki lód mnie intryguje, bo to nie jest taki lód jak do drinków.
Nie.
No właśnie, bo...
Nie, są takie specjalne opatrony.
Ale gdzie to kupuje się?
Można dostać w aptece, można dostać w sklepach medycznych. To są opatrunki różnej wielkości, różnego kształtu. Najczęściej mają taki przyjemny niebieski kolor. Ja muszę Państwu powiedzieć, że ja po operacjach kolana bardzo je lubię i stosuję, bo to jest taki rodzaj domowej krioterapii i fajnie przeciwobrzękowo właśnie działa.
Dobre podkolanówki można kupić już za 230 para. Pisze ktoś, widocznie wypróbował
Przed długą podróżą kupiłam za 38, ale z takim uciskiem profilaktycznym. Także pytanie, czego jakby oczekujemy, ale super, cieszę się, że taki SMS przyszedł, że ktoś jednak nosi i bo ja wiem, że to jest taka zmora wśród pacjentów, te podkolanówki, niechętnie.
Zwłaszcza latem,
Latem można mieć podkolanówki, które są z uwolnionymi palcami.
Panie doktor, jeszcze zapytam o te wkładki, ponieważ pojawia się też pytanie o takie płaskostopie poprzeczne.
Każde leczymy inaczej.
Powód między innymi do tego schorzenia u osób starszych i do tego bólu i do tych właśnie granatowych
stóp. Tak, i płaskostopie jeszcze niestety, ponieważ zmieniają nam się punkty podparcia w płaskostopiu, to jest z kolei punkt wyjścia modzeli i nagniotków, które dotyczą strony podeszwowej stopy.
Czyli teraz tak, idziemy do ortopedy i ortopeda mówi, żeby się zaopatrzyć w takie właśnie wkładki. Silikonowe, zwykłe. One nie są drogie, natomiast czy one naprawdę pomagają? Bo są ludzie,
cena
którzy kupią
jest
obie
bardzo różna
i nie będą nosić.
Pytanie o wkładki jest dosyć trudne, nie widząc pacjenta, bo tak naprawdę wkładka powinna być dobrana bardzo indywidualnie do pacjenta. Nie powinno się kupować takich wkładek, takich gotowiec, albo wkładki można też takie kupić, które potem można w zależności od tego, jakie nosimy,
modyfikować.
Tych firm, które produkują wkładki, jest bardzo dużo. Natomiast myślę, proszę Państwa, że nie każda stopa do wkładki się nadaje. Mało tego, że czasami pacjenci, jak będą mieli źle dobraną wkładkę, to będą mieli większe dolegliwości bólowe i będzie to ich zniechęcało też do noszenia wkładki jakiejkolwiek, nawet już potem tej dobrze dobranej, bo będą się musieli do niej przyzwyczaić. Jeżeli ta wkładka też będzie dobrze dobrana, to też musimy wytrzymać moment nowego przyzwyczajenia się stopy do nowego ułożenia.
Jest sporo pytań od Państwa, ale my musimy niestety już kończyć. Myślę, że możemy kontynuować.
Może za tydzień jeszcze trochę
porozmawiamy. Tak, przy okazji jakiegoś innego tematu, bo tak naprawdę myśmy zaczęły ten temat z powodów upadków i tak dalej. I tego, że to jest taka przyczyna główna tych stóp.
Ale to może jeszcze za tydzień trochę o obuwiu.
Tak jest. A teraz już bardzo serdecznie.
Bardzo serdecznie.
Dziękuję.
No i taki apel, żebyśmy już za młodego dbali o swoje stopy, nie przeciążali ich za nadto. Nie wiem, co jeszcze możemy trzymać je do góry w wolnych momentach. Tak, pani doktor, zawsze.
Jeżeli ktoś lubi zimny prysznic na koniec.
Co polecamy. Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, Ania Rębas, dziękujemy bardzo serdecznie. Magda Szpiner, ja też już dziękuję Państwu za ten wspólnie spędzony czas. Miłego popołudnia życzę.